Głębokie uczenie maszynowe, od perceptronu do ChatGPT. Rozdział 1. Rozdział 1. Narodziny sztucznego umysłu. Wyobraź sobie rok 1943. Świat pogrążony jest w porządzie II wojny światowej. Miliony ludzi giną na frontach Europy, Azji i Afryki. A jednak w tym samym czasie, w ciszy akademickich gabinetów, dwaj naukowcy, neurolog Warren M.C. Zulloch i matematyk Walter Pitts tworzą coś, co zmieni oblicze ludzkości. To właśnie oni opublikują pracę opisującą pierwszy matematyczny model neuronu. Nie wiedzą jeszcze, że kładą fundament pod coś, co kilkadziesiąt lat później stanie się jedną z najpotężniejszych technologii w historii ludzkości. Zacznijmy od początku. Żeby zrozumieć głębokie uczenie maszynowe, musimy najpierw zrozumieć, skąd w ogóle wzięła się idea uczenia się przez maszyny. Wszystko zaczęło się od prostego pytania, które ludzie zadawali sobie od zarania cywilizacji. Czy maszyna może myśleć? Czy urządzenie mechaniczne, elektryczne, elektroniczne może kiedykolwiek dorównać ludzkiemu rozumowi? Warren M.C. Zulloch był neurologiem, człowiekiem, który latami badał ludzki mózg. Obserwował, jak neurony przekazują sygnały, jak jeden komórek nerwowych odpala się w reakcji na bodźce, jak miliardy takich mikroskopijnych wyładowań elektrycznych składają się na myśli, emocje, wspomnienia, decyzje. I zadał sobie pewnego dnia fundamentalne pytanie, czy da się to opisać matematycznie? Walter Pitts z kolei był dzieckiem ulicy. Urodził się w rodzinie robotniczej w Detroit. Był chłopcem, który uciekał z domu przed przemocą ojca i szukał schronienia w bibliotekach. Wyjątkowy talent matematyczny sprawił, że zwrócił na niego uwagę akademicki świat. Pitts potrafił opisać matematycznie to, co M.C. Zulloch widział w biologii. Ich wspólna praca z roku 1943 opisywała sztuczny neuron jako proste urządzenie matematyczne. Przyjmuje ono pewną liczbę sygnałów wyjściowych, każdy z pewną wagą ważności. Jeśli suma ważonych sygnałów przekroczy pewien próg, neuron odpala się i wysyła sygnał dalej. Jeśli nie, milczy. To niepozorne sformułowanie stało się kamieniem węgielnym całej dziedziny. 14 lat później, w roku 1957, młody psycholog z Nowego Jorku o nazwisku Frank Rosenblatt zbudował coś, co nazwał perceptronem. Rosenblatt był człowiekiem z pasją i wizją. Wierzył głęboko, że maszyna może się nauczyć rozpoznawać wzorce, tak jak uczy się tego ludzkie dziecko. Jego perceptron to była maszyna analogowa, z prawdziwymi fizycznymi rezystorami i silnikami elektrycznymi, które obracały się zmieniając wartości wag. W roku 1958 Rosenblatt zaprezentował marki perceptron, maszynę wielkości szafy, podłączoną do kamery fotograficznej. Maszyna patrzyła na karty z czarnymi i białymi kwadratami i uczyła się je klasyfikować. Prasa szalała z zachwytu. Gazety pisały o maszynie, która widzi i myśli. New York Times zapowiadał, że wkrótce będziemy mieli maszyny, które będą chodzić, mówić i pisać muzykę. Entuzjazm był ogromny. Fundusze rządowe płynęły szeroką strugą. Wojsko Stanów Zjednoczonych finansowało badania, bo widziało w uczących się maszynach przyszłość systemów uzbrojenia. Ale za tym entuzjazmem czaiło się niebezpieczeństwo, groźna przepaść między obietnicami a rzeczywistością. Ta przepaść stała się widoczna w roku 69, kiedy dwaj matematycy, Marvin Minsky i Seymour Papert, opublikowali książkę zatytułowaną po prostu Perceptrons. Minsky był legendą sztucznej inteligencji, jednym z ojców założycieli tej dziedziny. Papert, wybitnym matematykiem i pedagogiem. Razem udowodnili matematycznie, że prosty perceptron Rosenblatta nie jest w stanie rozwiązać nawet podstawowych problemów, takich jak rozróżnianie wzorców, które nie są liniowo separowalne. Pokazali to na przykładzie bramki logicznej XOR, prostej operacji, której perceptron nie potrafi się nauczyć. Skutek był druzgocący. Finansowanie na badania sieci neuronowych wyschło niemal z dnia na dzień. Nastąpiła tak zwana pierwsza zima sztucznej inteligencji. Przez ponad dekadę sieci neuronowe były traktowane jak ślepa uliczka, jak naukowa fantasmagoria oderwana od rzeczywistości. Ale nie wszyscy się poddali. W cieniu akademickiej niełaski kilku naukowców kontynuowało pracę. W Europie i Ameryce, w małych laboratoriach, przy skromnych budżetach, pracowali nad czymś, co miało pokonać ograniczenia perceptronu. Szukali sposobu na uczenie głębszych sieci, sieci z wieloma warstwami neuronów, które potrafiłyby uczyć się skomplikowanych, nieliniowych zależności. Rozwiązanie przyszło w roku 1986, ale o tym opowiemy w kolejnym rozdziale. Na razie ważne jest to, że ten pierwszy etap od MC Culocha i pizza do perceptronu Rosenblatta i zimowej posuchy jest absolutnie kluczowy dla zrozumienia, skąd pochodzi głębokie uczenie maszynowe. To historia pełna geniuszu, rozczarowań i determinacji. Historia ludzi, którzy wierzyli, że maszyna może się nauczyć, nawet gdy cały świat mówił, że to niemożliwe. Głębokie uczenie maszynowe, które dziś napędza ChatGPT, generuje obrazy, tłumaczy języki i diagnozuje choroby z dokładnością lekarzy specjalistów. Wszystko to wyrosło z tych skromnych początków. Z matematycznego opisu neuronu narysowanego przez dwóch naukowców w czasie, gdy świat płonął w ogniu i wojny światowej. Z analogowej maszyny zbudowanej przez marzyciela w Nowym Jorku. Z odrzuconej idei, która przetrwała zimę i zakwitła na wiosnę. To jest historia o tym, jak wielkie rewolucje rodzą się po cichu, w cichych laboratoriach, w głowach ludzi, którzy nie boją się zadawać niemodnych pytań i szukać odpowiedzi tam, gdzie inni już dawno się poddali. Rozdział 2. Rozdział 2. Algorytm, który zmienił wszystko. Propagacja wsteczna. Wyobraź sobie ucznia, który rozwiązuje zadanie matematyczne. Dostaje wynik, sprawdza go i widzi, że jest nieprawidłowy. Co robi? Wraca do tyłu przez swoje obliczenia krok po kroku, szukając miejsca, gdzie popełnił błąd. Gdy go znajdzie, poprawia i próbuje ponownie. Z każdą kolejną próbą, z każdą korektą, robi się coraz lepszy. Dokładnie na tej samej zasadzie działa algorytm, który w roku 1986 przełamał wieloletnią zimę sztucznej inteligencji i otworzył drogę do głębokiego uczenia maszynowego. Ten algorytm nosi nazwę propagacji wstecznej, po angielsku back propagation lub po prostu back prop. I choć jego pełne matematyczne sformułowanie pojawiło się dopiero w 1986 roku, historia jego narodzin jest długa i skomplikowana, pełna równoległych odkryć i nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. Pierwsza zima sztucznej inteligencji trwała od końca lat 60. przez całe lata 70. W tym czasie fundusze na badania sieci neuronowych praktycznie wyschły. Ale w cieniu akademickiej niełaski pracowali ludzie, którzy nie chcieli się poddać. Jednym z nich był Geoffrey Hinton, młody brytyjski naukowiec z wykształceniem zarówno w psychologii, jak i informatyce. Hinton był dziwną postacią w świecie akademickim, zbyt filozoficzny dla twardych informatyków, zbyt techniczny dla psychologów. Ale to właśnie to interdyscyplinarne spojrzenie sprawiło, że myślał o sieciach neuronowych inaczej niż inni. W tym samym czasie, niezależnie od siebie, kilku innych badaczy pracowało nad podobnymi problemami. Paul Verbos w swojej pracy doktorskiej z roku 1974 opisał coś, co było wczesną wersją algorytmu propagacji wstecznej, ale w kontekście ogólnej teorii uczenia się, nie sieci neuronowych. Jan Lecun, młody Francuz pracujący w Bell Labs, David Rumelhart i Ronald Williams wszyscy zbliżali się z różnych stron do tego samego przełomowego odkrycia. W roku 1986 Rumelhart, Hinton i Williams opublikowali w prestiżowym piśmie Nature pracę zatytułowaną Learning Representations by Back Propagating Errors, czyli uczenie się reprezentacji przez propagację wsteczną błędów. Był to jeden z tych momentów w historii nauki, gdy coś, co było w powietrzu, gdy idea, która dojrzewała niezależnie w wielu głowach jednocześnie, nagle krystalizuje się w jedną przełomową publikację. Ale co właściwie mówi algorytm propagacji wstecznej? Wytłumaczmy to prostym językiem. Sieć neuronowa składa się z warstw sztucznych neuronów. Dane wchodzą do sieci przez warstwę wyjściową, przechodzą przez kolejne warstwy ukryte i wychodząc przez warstwę wyjściową dają nam odpowiedź. Na początku, gdy sieć jest nieuczona, wagi połączeń między neuronami są losowe, sieć daje więc mniej więcej losowe odpowiedzi. Uczenie polega na tym, żeby te wagi dostroić tak, aby sieć dawała prawidłowe odpowiedzi. Jak to zrobić? Właśnie tu pojawia się propagacja wsteczna. Krok pierwszy, tak zwany forward pass, czyli przebieg w przód. Podajemy sieci przykład, na przykład zdjęcie kota, i pozwalamy sieci przetworzyć go przez wszystkie warstwy i wyprodukować odpowiedź. Sieć mówi na przykład, że to jest pies z 90% pewnością. To jest błąd, bo to kot. Krok drugi, obliczenie błędu. Porównujemy odpowiedź sieci z prawidłową odpowiedzią i obliczamy, jak bardzo sieć się myliła. Błąd jest mierzony funkcją straty. Im większy błąd, tym większa strata. Krok trzeci, backward pass, czyli przebieg wsteczny. Właśnie propagacja wsteczna. Bierzemy ten błąd i propagujemy go z powrotem przez sieć od warstwy wyjściowej przez wszystkie warstwy ukryte aż do wejścia. Przy użyciu rachunku różniczkowego, konkretnie reguły łańcuchowej, obliczamy, jak bardzo każda waga w każdym neuronie przyczyniła się do tego błędu. Innymi słowy, Obliczamy gradient, wskazówkę mówiącą nam, w którym kierunku i o ile należy zmienić każdą wagę, żeby błąd był mniejszy. Krok czwarty. Aktualizacja wag. Na podstawie obliczonych gradientów aktualizujemy każdą wagę w sieci o mały krok w kierunku zmniejszającym błąd. Ten krok nazywamy krokiem gradientowym, a parametr określający jego rozmiar współczynnikiem uczenia, po angielsku learning rate. I następnie powtarzamy to cały czas. Tysiące, miliony, miliardy razy. Na ogromnych zbiorach danych. Z każdą iteracją sieć coraz lepiej rozpoznaje koty, psy, twarze, słowa, muzykę, cokolwiek jest jej zadaniem. Dlaczego to takie rewolucyjne? Bo przed propagacją wsteczną nie wiedzieliśmy, jak uczyć sieci z wieloma warstwami ukrytymi. Perceptron Rosenblatta miał tylko jedną warstwę i był przez to bardzo ograniczony. Algorytm propagacji wstecznej dał nam narzędzie do uczenia sieci arbitralnie głębokich, stąd właśnie pochodzi nazwa głębokie uczenie. Ale tu pojawia się ironiczny paradoks historii. Mimo że propagacja wsteczna była technicznie zdolna do uczenia głębokich sieci, przez kolejne kilkanaście lat napotykała na poważne problemy praktyczne. Ale znowu, nie wszyscy się poddali. I tym razem to Geoffrey Hinton, który nie przestał wierzyć w sieci neuronowe przez całe dziesięciolecia, był jedną z kluczowych postaci, które w końcu pokonały zanikający gradient. Ale to historia na kolejne rozdziały naszej opowieści. Na razie zapamiętajmy tę chwilę z roku 86. Rumelhart, Hinton i Williams siedzą w Stanach Zjednoczonych i piszą artykuł. Nie wiedzą jeszcze, że ta praca zostanie zacytowana miliony razy, że zmieni historię ludzkości, że otworzy drogę do ChatGPT, do systemów rozpoznawania obrazów, do samochodów autonomicznych i do wszystkiego, co kojarzymy dziś ze sztuczną inteligencją. Piszą po prostu artykuł naukowy, bo wierzą, że mają rację, nawet gdy większość świata myśli inaczej. I właśnie ta wiara, wiara naukowca, który trzyma się swojej idei mimo wszystko, jest być może najważniejszą lekcją, jaką możemy wyciągnąć z tej historii. Rozdział 3. Rozdział 3. Cieci, które widzą, konwolucyjne sieci neuronowe. Jest rok 2012. W Ontario w Kanadzie, w laboratorium Geoffreya Hintona na Uniwersytecie Toronto, trzech badaczy, Alex Krzyzewski, Ilya Suckever i Sam Hinton, pracuje nad systemem, który ma wziąć udział w corocznym konkursie Imagenet Large Scale Visual Recognition Challenge. To zawody rozpoznawania obrazów, gdzie komputery muszą sklasyfikować ponad milion fotografii w 1200 kategorii: koty, psy, traktory, drapieżniki, naczynia kuchenne, wszystko, co można sobie wyobrazić. Poprzednie wyniki były obiecujące, ale nie rewolucyjne. Najlepsze systemy tamtych czasów popełniały błąd na poziomie około 26%. Dobrze, ale nie świetnie. Systemy bazowały głównie na ręcznie zaprojektowanych filtrach, cechach ekstrahowanych przez człowieka. A potem przyszedł AlexNet. System Krzyzewskiego popełnił błąd na poziomie 15,3%. Ponad 11 punktów procentowych lepiej niż drugi w kolejności. To był wynik nie z innej ligi, to był wynik z innej planety. Sala konferencyjna na prezentacji wyników oniemiała. Ludzie zaczęli szeptać do siebie. Co to jest? Jak to możliwe? To była konwolucyjna sieć neuronowa. Ale żeby zrozumieć, dlaczego AlexNet był tak rewolucyjny, musimy cofnąć się o kilkanaście lat wcześniej i poznać człowieka, który położył fundamenty pod całą tę architekturę. Jan LeCun urodził się w Soissy-sous-Montmorency w Île-de-France w roku 1960. Jako młody badacz trafił do Bell Laboratories w Murray Hill w New Jersey, w legendarnego laboratorium badawczego AT&T, miejsca, gdzie wynaleziono tranzystor, laser, język C i Unix. To tam LeCun zaczął pracę nad systemem, który potrafiłby odczytywać pismo odręczne. Problem był na pozór prosty, zeskanuj czek bankowy i odczytaj cyfrę, którą na nim napisano. Ale dla komputera tamtych czasów to był koszmar. Każdy człowiek pisze inaczej. Jedynka jednego człowieka wygląda jak siódemka innego. Jak nauczyć maszynę, żeby sobie z tym radziła? LeCun zainspirował się biologią. Pora wzrokowa kota i człowieka jest zorganizowana warstwowo i hierarchicznie. Najprostsze neurony na pierwszym poziomie reagują na krawędzie w konkretnych kierunkach. Wyższe warstwy składają te krawędzie w kształty, kąty, przewizny, linie. Jeszcze wyżej pojawiają się detektory bardziej złożonych wzorców, kół, prostokątów. Na samym szczycie hierarchii neurony reagują na konkretne obiekty, twarze, dłonie, przedmioty. LeCun zbudował sieć, która naśladuje tę hierarchiczną organizację. Zamiast połączyć każdy neuron z każdym innym, jak w tradycyjnej sieci w pełni połączonej, Użył tak zwanych filtrów konwolucyjnych. Filtr to mała macierzyść, na przykład czyna czy piksele, która przesuwa się po całym obrazie jak skaner, szukając konkretnego wzorca. Wyobraź sobie filtr, który wykrywa pionowe krawędzie. Przesuwa się po całym obrazie i wszędzie, gdzie napotka pionową linię, aktywuje się silnie. Inny filtr szuka poziomych krawędzi, jeszcze inny ukośnych. Razem tworzą mapę cech obrazu, gdzie są pionowe linie, gdzie poziome, gdzie ukośne. Klucz polega na tym, że te filtry są dzielone przez całą warstwę. Jeden filtr wykrywający pionową krawędź działa tak samo na lewy górny róg obrazu jak na jego prawy dolny róg. To drastycznie zmniejsza liczbę parametrów do nauczenia i sprawia, że sieć jest odporna na przesunięcia i przekształcenia obrazu. W sieci konwolucyjnej warstwy następują po sobie. Warstwa konwolucyjna wyciąga cechy lokalne. Warstwa poolingu zmniejsza wymiarowość, zachowując najważniejsze informacje. Znowu warstwa konwolucyjna wyciąga cechy wyższego poziomu, znowu poolink. I tak w kółko, budując coraz bardziej abstrakcyjną reprezentację obrazu. Na końcu kilka w pełni połączonych warstw produkuje ostateczną klasyfikację. W roku 1998 LeCun opublikował przełomową pracę opisującą sieć LeNet 5, zaprojektowaną właśnie do rozpoznawania cyfr pisanych odręcznie. Sieć działała na tyle dobrze, że AT&T wdrożył ją komercyjnie do odczytywania cyfr na czekach bankowych. Szacuje się, że LeNet 5 odczytywała w szczytowym momencie około 10% wszystkich czeków bankowych w Stanach Zjednoczonych. Ale mimo tego praktycznego sukcesu, przez całe lata 90. i pierwszą dekadę 2000 sieci konwolucyjne czekały na swój moment. Brakowało trzech kluczowych składników, wystarczająco dużych zbiorów danych, wystarczająco mocnej mocy obliczeniowej i kilku kluczowych ulepszeń algorytmicznych. Te trzy składniki dojrzały jednocześnie około roku 2012. ImageNet, olbrzymi zbiór ponad 14 milionów obrazów z ponad 20 tysiącami kategorii, ręcznie opisanych przez setki tysięcy ludzi przez internet, dostarczył dane. Procesory kliczne GPU, zaprojektowane do szybkich obliczeń macierzowych potrzebnych w grach wideo, okazały się idealnie nadawać do trenowania sieci neuronowych, dostarczając moc obliczeniową. I Chris Hefske zaimplementował kilka kluczowych ulepszeń w głębszą architekturę, nową funkcję aktywacji RELU zamiast starej sigmoidy, dropout jako regularyzację i trening na dwóch kartach graficznych równolegle. Efekt był piorunujący. AlexNet wygrał ImageNet 2012 miażdżącą przewagą i zrewolucjonizował całą dziedzinę w ciągu jednego wieczoru. Każdy, kto pracował nad widzeniem maszynowym, musiał następnego dnia zadać sobie pytanie, czy to, co robię, nadal ma sens? Czy powinienem wszystko rzucić i przestawić się na głębokie sieci konwolucyjne? Odpowiedź była jednoznaczna. W kolejnych latach architektura sieci do rozpoznawania obrazów rozwijała się błyskawicznie. VGGNet z roku 14 pokazała, że głębokość sieci jest kluczem. GoogleNet wprowadził innowacyjne moduły Inception. ResNet z roku 15 rozwiązał problem zanikającego gradientu przez tak zwane połączenia rezydualne, przostcuty omijające kilka warstw na raz, i osiągnął głębokość 152 warstw, nieosiągalną wcześniej bez tych połączeń. Dziś sieci konwolucyjne są fundamentem systemów, które rozpoznają twarze na zdjęciach, diagnozują raka z obrazów medycznych, czytają tablice rejestracyjne, sterują samochodami autonomicznymi i pomagają radiologom znajdować guzy na skanach. To, co LeNet 5 robiła ze skromną 32-pikselową siatką, dzisiejsze sieci robią z obrazami wysokiej rozdzielczości z dokładnością przewyższającą ludzkie możliwości. Telewidzenie to nie wszystko. Równolegle rozwijała się inna gałąź głębokiego uczenia, uczenie się sekwencji, rozumienie języka, przetwarzanie mowy. I to właśnie tam, w świecie słów i zdań, czekała następna wielka rewolucja. Rozdział 4. Rozdział 4. Sieci, które pamiętają. RNN i ELSTM. Wyobraź sobie, że czytasz zdanie i po przeczytaniu każdego słowa zapominasz wszystkie poprzednie. Nie masz kontekstu, nie wiesz, co było wcześniej, każde słowo staje przed tobą jak osobna, izolowana wyspa. Spróbuj w ten sposób zrozumieć zdanie. Stary król siedział na tronie, bo był zbyt zmęczony, żeby wstać. Co oznacza słowo był? Kim jest stary król? Do czego odnosi się słowo zbyt? Bez pamięci kontekstu zdanie jest niezrozumiałe. A jednak dokładnie tak działały pierwsze sieci neuronowe w zastosowaniach językowych. Przetwarzały każde słowo osobno, bez pamięci tego, co było wcześniej. I właśnie dlatego przez długi czas komputery radziły sobie z językiem naturalnym tak kiepsko. Rozwiązanie przyszło w formie rekurencyjnych sieci neuronowych, po angielsku Recurrent Neural Network, skrót RNN. Idea jest prosta i piękna w swojej elegancji. Daje sieci pamięć. Niech sieć w każdym kroku czasu nie tylko przetwarza bieżące dane wejściowe, ale też zachowuje pewien stan wewnętrzny, pewien skrót tego, co widziała wcześniej, i łączy go z nowymi danymi. Wyobraź sobie czytelnika, który czyta zdanie słowo po słowie. Po każdym słowie aktualizuje swoje rozumienie tekstu. Kiedy dociera do słowa był, ma w głowie kontekst. Jest stary król, jest tron, jest zmęczenie. RNN robi dokładnie to samo matematycznie. Stan ukryty sieci w każdym kroku jest przekazywany dalej i służy jako kontekst dla następnego kroku. Rekurencyjne sieci neuronowe były badane już w latach 80. Jordan w roku 86 i Elman w 89 opracowali pierwsze praktyczne architektury. Ale podobnie jak ich krewniacze sieci konwolucyjne, napotykały na poważny problem, problem zanikającego lub eksplodującego gradientu. Przypomnijmy sobie problem zanikającego gradientu. Gdy sieć przetwarza długą sekwencję, na przykład długie zdanie lub akapit, gradient musi być propagowany wstecz przez wiele kroków czasu. Każde mnożenie przez wagę, jeśli ta waga jest mniejsza od jedynki, zmniejsza gradient. Po kilkudziesięciu krokach gradient jest praktycznie zerowy i sieć nie potrafi uczyć się długoterminowych zależności. Pamięta to, co było kilka słów temu, ale zapomina to, co było kilkadziesiąt słów temu. I tu wkracza jeden z najpiękniejszych wynalazków w historii głębokiego uczenia. Long Short Term Memory, w skrócie ELSTM. Sepp Hochreiter i Jürgen Smithuber opracowali ELSTM w roku 1997. Hochreiter, jako student w swojej pracy magisterskiej z roku 91 po raz pierwszy precyzyjnie opisał i zanalizował problem zanikającego gradientu. A 6 lat później, razem ze swoim promotorem Smithuberem, zaproponował eleganckie rozwiązanie. Komórka ELSTM to rodzaj miniaturowego komputera z własną pamięcią i mechanizmami kontroli tej pamięci. Zamiast jednego stanu ukrytego jak w zwykłym RNN, ELSTM ma dwa stany, stan ukryty krótkoterminowy i tak zwany stan komórki, który pełni rolę pamięci długoterminowej. Kluczem do ELSTM są trzy typy bramek, to znaczy mechanizmów, które decydują, co zapamiętać, co zapomnieć i co wyprowadzić na zewnątrz. Bramka zapominania decyduje, jakie informacje z poprzedniej pamięci długoterminowej porzucić. Jeśli na przykład czytamy nowy akapit o innym bohaterze, bramka zapominania może zdecydować, żeby wyczyścić to, co wiedzieliśmy o poprzednim bohaterze, żeby zrobić miejsce na nowe informacje. Bramka wejściowa decyduje, jakie nowe informacje zapisać do pamięci długoterminowej. Kiedy pojawia się ważna informacja, na przykład imię bohatera, płeć, lokalizacja, bramka wejściowa decyduje, że to coś wartego zapamiętania. Bramka wejściowa decyduje, co w danym momencie wyprowadzić jako odpowiedź sieci na podstawie bieżącego wejścia i aktualnej pamięci. Te trzy bramki razem pozwalają ELSTM na coś, co zwykłe RNN nie potrafiło, zapamiętywanie istotnych informacji przez setki, a nawet tysiące kroków czasu. ELSTM może pamiętać, że na początku akapitu pojawiło się imię Jana i kiedy kilkadziesiąt zdań później pojawia się zaimek on, sieć wie, że chodzi o Jana. Skutki były dramatyczne. ELSTM stało się fundamentalną architekturą dla całej dekady zastosowań przetwarzania języka naturalnego, rozpoznawania mowy i tłumaczenia maszynowego. Google w roku 2016 wdrożył ELSTM do swojego systemu tłumaczenia maszynowego Google Translate, co przyniosło największą jednorazową poprawę jakości tłumaczenia w historii tej usługi. Równolegle w roku 2014 Plum Dunho i współpracownicy zaproponowali uproszczoną wersję ELSTM pod nazwą Gated Recurrent Unit, w skrócie GRU. GRU łączy bramkę zapominania i bramkę wejściową w jedną, ma mniej parametrów, jest szybsze w trenowaniu i często osiąga porównywalne wyniki z pełnym ELSTM. Ale to nie koniec historii sekwencji. Rok 2014 przyniósł jeszcze jeden kluczowy wynalazek, architekturę kodera-dekodera, po angielsku encoder-decoder lub sekwence to sekwence, w skrócie sek2-sek. Ilya Sutskever, Oriol Vinyals i Dvoclav Gogle opracowali system, który mapuje jedną sekwencję na inną, idealny do tłumaczenia maszynowego. Pomysł jest prosty. Jeden RNN lub ELSTM czyta wejściowe zdanie w języku angielskim i kompresuje je do wektora, reprezentacji jego znaczenia. Drugi RNN lub ELSTM odczytuje ten wektor i generuje zdanie wyjściowe w języku polskim. Koder tworzy sens, dekoder go wyraża. To był olbrzymi krok naprzód, ale wkrótce miało pojawić się coś jeszcze większego. Coś, co kompletnie zrewolucjonizuje przetwarzanie języka naturalnego i stanie się fundamentem ChatGPT, GPT-4 i całej generacji wielkich modeli językowych. Mechanizm, który pozwoli maszynie skierować swoją uwagę na najważniejsze fragmenty sekwencji. Mechanizm, który zmieniło wszystko. To mechanizm uwagi. I właśnie o nim opowiemy w następnym rozdziale. Rozdział 5. Rozdział 5. Uwaga! Transformery. Rewolucja roku 2017. Czerwiec roku 2017. 8 badaczy pracujących w Google opublikuje artykuł, który zostanie zacytowany ponad 130 tysięcy razy. Artykuł nosi tytuł Attention is all you need. Po polsku uwaga to wszystko, czego potrzebujesz, lub w bardziej dosłownym tłumaczeniu uwaga wystarczy. Autorzy to Ashish Vaswani, Noam Shazer, Nikki Parmar, Jakob Uszkorejt, Leon Jones, Aidan Gomez, Lukasz Kajser i Ilja Polosuksin. Ich dzieło, architektura Transformer, stanie się fundamentem całej nowoczesnej sztucznej inteligencji. Ale zanim zrozumiemy, co to jest Transformer, musimy zrozumieć problem, który rozwiązał. Wróćmy do naszego ELSTM tłumaczącego zdania. Koder czyta zdanie angielskie słowo po słowie i kompresuje je do pojedynczego wektora, który ma zawierać całe znaczenie zdania. Potem dekoder czyta ten wektor i generuje tłumaczenie. Brzmi rozsądnie, ale wyobraź sobie, że tłumaczysz bardzo długie zdanie, albo skomplikowany akapit. Cała ta bogata informacja, wszystkie niuanse sensu i powiązań między słowami, musi zmieścić się w jednym wektorze o stałej długości. To jak próba upakowania całej zawartości walizki do portfela. Coś zawsze zostanie pominięte. Pierwsze próby naprawienia tego problemu przyszły z tak zwanym mechanizmem uwagi dodanym do architektury kodera-dekodera. Dmitry Baldanow, Pyun Dunho i Joshua Bengio w roku 2014 zaproponowali, żeby dekoder w każdym kroku generowania tłumaczenia mógł spojrzeć wstecz na wszystkie zakodowane słowa wyjściowe i zdecydować, na które z nich zwrócić uwagę. Kiedy generujesz polskie słowo odpowiadające angielskiemu house, mechanizm uwagi wskazuje, że warto mocniej patrzeć na angielskie house, a mniej na angielskie słowo de. To była genialność i wyraźna poprawa wyników, ale nadal korzystała z RNN, które z natury swojej były sekwencyjne. Każdy krok czasu musiał być obliczony po poprzednim. Nie można było obliczyć kroku trzeciego przed krokiem drugim. To oznaczało, że sieci były trudne do zrównoleglenia na nowoczesnych procesorach graficznych GPU, które są zoptymalizowane pod kątem masowo równoległych obliczeń. Vaswani i współpracownicy postawili odważne pytanie: a co jeśli w ogóle pozbylibyśmy się rekurencji? Co jeśli zbudowalibyśmy model, który przetwarza całą sekwencję naraz, równolegle, korzystając wyłącznie z mechanizmu uwagi? I właśnie to zrobili. Transformer nie ma żadnych warstw rekurencyjnych. Zamiast tego składa się z tak zwanej uwagi własnej, po angielsku self-attention, która pozwala każdemu elementowi sekwencji spojrzeć na wszystkie inne elementy i zdecydować, jak bardzo są dla niego ważne. Wyjaśnijmy to na przykładzie. Weźmy zdanie: lew biegł przez sawannę, bo polował. Co jest podmiotem słowa polował? To lew. Ale między słowami lew a polował jest kilka innych słów. Uwaga własna pozwala sieci obliczyć, że słowo polował ma silne powiązanie ze słowem lew, bo to lew wykonuje czynność polowania, mimo że są od siebie oddzielone. Jak to działa technicznie? Każde słowo jest reprezentowane przez trzy wektory: wektor zapytania Q od angielskiego query, wektor klucza K od key i wektor wartości V od value. Wyobraź sobie bibliotekę. Masz zapytanie? Szukasz książki o kotach. Klucze to metadane na grzbietach książek. Wartości to treść samych książek. Dopasowujesz swoje zapytanie do kluczy, znajdujesz najlepsze dopasowania i odczytujesz ich wartości. W mechanizmie uwagi własnej każde słowo pyta: jakie inne słowa są dla mnie ważne? Jego wektor zapytania Q jest porównywany z wektorami kluczyka wszystkich innych słów. Wynik porównania, po normalizacji przez funkcję softmax, daje wagi uwagi liczby od 0 do 1 mówiące, jak mocno skupić się na każdym słowie. Następnie wartości V są uśredniane z tymi wagami, dając bogatą reprezentację słowa biorącą pod uwagę cały kontekst. Transformer stosuje ten mechanizm wielokrotnie równolegle, w tak zwanej wielogłowowej uwagi własnej, AMP Multi-Head Self-Attention. Różne głowy mogą uczyć się różnych typów zależności. Jedna głowa może skupiać się na zależnościach syntaktycznych, inna na semantycznych, jeszcze inna na koreferencji. Cały model Transformer składa się z warstw kodera, warstw dekodera, warstw normalizacyjnych i tzw. sieci z przesunięciem do przodu, Unpfed Forward Networks. Kodery przetwarzają wejście, dekodery generują wyjście, a mechanizmy uwagi łączą je. Wyniki były zdumiewające. Na benchmarkach tłumaczenia maszynowego Transformer pobił dotychczasowe rekordy na angielsko-niemieckim i angielsko-francuskim. Co więcej, trenował znacznie szybciej niż RNN, bo działał w pełni równolegle. To była nie tylko poprawa wyników, ale rewolucja w możliwościach obliczeniowych. I co ważniejsze, architektura okazała się niezwykle elastyczna. Można ją trenować na masywnych zbiorach danych. Można ją skalować do astronomicznych rozmiarów. Można ją stosować nie tylko do tłumaczenia, ale do każdego zadania, które można sformułować jako przetwarzanie sekwencji, a to praktycznie wszystko: tekst, obrazy, dźwięk, kod, białka, cząsteczki chemiczne. Już w kolejnym roku, 2018, Google opublikuje BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers, model, który rewolucjonizuje rozumienie języka. OpenAI opublikuje GPT, Generative Pre-trained Transformer, który stanie się fundamentem ChatGPT. Transformer okaże się architekturą roku, dekady, może nawet ery. Ale to wszystko jeszcze przed nami. Na razie jesteśmy w roku 2017, patrząc jak 8 badaczy grywa artykuł na Artshif, nie wiedząc jeszcze do końca, co właśnie stworzyli. Jeden z autorów, Leon Jones, opowiadał później w wywiadach, że nie spodziewali się aż takiego efektu. Myśleli, że to dobry artykuł, przyzwoity wkład do dziedziny. Nie spodziewali się, że zapalą ogień, który spali doszczętnie cały dotychczasowy krajobraz uczenia maszynowego i stworzy coś zupełnie nowego. Uwaga, wystarczy. Trzy słowa, które odmieniły informatykę. Rozdział 6. Rozdział 6. Narodziny gigantów GPT, BERT i era wielkich modeli językowych. Rok 2018 był w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego takim samym przełomowym momentem jak rok 2012 dla widzenia maszynowego. Tak jak AlexNet w roku 2012 zdekasował wszystko, co było wcześniej w rozpoznawaniu obrazów, tak dwa modele opublikowane w roku 2018, BERT od Google i GPT od OpenAI, zdekasowały wszystko, co było wcześniej w rozumieniu języka. I oba były oparte na architekturze Transformer. I oba stosowały zupełnie nową filozofię uczenia, którą nazywamy pretraining i fine tuning, czyli pretraining i dostrajanie. Wcześniej typowe podejście do budowania modeli językowych wyglądało tak: zbierasz dane dla konkretnego zadania, na przykład analizy sentymentu recenzji filmowych, trenujesz model od zera na tych danych i używasz go do tego jednego zadania. Każde zadanie wymagało osobnego modelu trenowanego na osobnych danych. To było kosztowne, pracochłonne i wymagało dużo danych oznaczonych przez ludzi dla każdego zadania. Nowe podejście przewróciło tę logikę do góry nogami. Najpierw trenuj model na ogromnych ilościach surowego tekstu, w miliardach stron internetowych, milionach książek, całą Wikipedii, bez żadnych ludzi, którzy cokolwiek opisują. Pozwól modelowi samemu nauczyć się języka. A potem, kiedy chcesz użyć modelu do konkretnego zadania, tylko lekko dostosuj go na małej ilości danych dla tego zadania. To jest właśnie pretrening i dostrajanie. Ale Google i OpenAI podeszły do pretreningu z różnych stron i to dało dwa komplementarne modele. BERT, pełna nazwa Bidirectional Encoder Representations from Transformers, opublikowany przez Google w październiku 2018 przez Jacoba Devlina i współpracowników, używał kodera Transformera i trenował go dwoma zadaniami. Pierwsze zadanie to Masked Language Modeling, czyli modelowanie języka z maskowaniem. Losowo zakryj pewien procent słów w tekście i naucz model przewidywać, jakie to słowa na podstawie ich kontekstu z obu stron, zarówno lewej, jak i prawej. Drugie zadanie to Next Sentence Prediction, podaj modelowi dwa zdania i naucz go przewidywać, czy drugie zdanie następuje po pierwszym w oryginalnym tekście, czy nie. Kluczowym słowem w nazwie BERT jest bidirectional, czyli dwukierunkowy. W odróżnieniu od wcześniejszych modeli, które czytały tekst tylko od lewej do prawej, BERT rozumie każde słowo w kontekście wszystkich słów po jego obu stronach. To bardziej przypomina to, jak człowiek czyta, rozumiesz słowo w środku zdania, biorąc pod uwagę zarówno co było wcześniej, jak i co nastąpi potem. BERT opublikowany przez Google, z zaledwie 110 milionami parametrów w mniejszej wersji i 360 milionami w większej, pobił w chwili publikacji rekordy na 11 różnych benchmarkach przetwarzania języka naturalnego. 11 z 11. Wszystko. OpenAI poszło inną drogą. GPT, Generative Pre-trained Transformer, opublikowany kilka miesięcy wcześniej we wczesnym roku 2018 przez Alexa Radforeda, K. Kurtwika na Rasimhana i współpracowników, używał dekodera Transformera i trenował go jednym zadaniem, przewidywaniem następnego słowa. Podaj modelowi sekwencję słów i naucz go, co jest najbardziej prawdopodobnym następnym słowem. To proste zadanie okazało się mieć niezwykłą głębię. Model uczący się przewidywać następne słowo musi niejako zrozumieć gramatykę, fakty o świecie, style pisania, logikę narracji. Bo żeby dobrze przewidywać następne słowo, musisz rozumieć, co się dzieje w tekście. GPT-1 miał 117 milionów parametrów. Rok później, w lutym 2019, OpenAI opublikowało GPT-2 z 1 500 000 000 parametrów. Model był tak dobry w generowaniu tekstu, że OpenAI początkowo odmówiło jego pełnego opublikowania, obawiając się, że zostanie wykorzystany do generowania dezinformacji. To był pierwszy znak, że modele językowe stają się na tyle potężne, żeby budzić poważne pytania etyczne. W czerwcu 2020 przyszedł GPT-3. 175 miliardów parametrów. Trenowany na 500 miliardach tokenów tekstu. Model, który potrafił pisać eseje, tłumaczyć języki, pisać kod, komponować wiersze, odpowiadać na pytania. I to wszystko bez żadnego fine-tuningu, po prostu na podstawie kilku przykładów podanych w prompcie. GPT-3 był punktem zwrotnym w rozumieniu, że byliśmy świadkami czegoś naprawdę nowego. Dziennikarze, filozofowie, artyści, naukowcy z innych dziedzin zaczęli pytać, czy to już jest myślenie, czy to rozumienie, czy tylko bardzo zaawansowane statystyczne przewidywanie tekstu. Debata trwa do dziś, ale najważniejszy moment dopiero miał nastąpić. 30 listopada 2022 roku OpenAI opublikowało ChatGPT. Był to GPT-3.5 dostrojony za pomocą techniki RLHF, czyli Reinforcement Learning from Human Feedback, uczenia wzmocnionego z ludzkiej informacji zwrotnej. Ludzie oceniali odpowiedzi modelu i na podstawie tych ocen model uczył się, jak odpowiadać lepiej, zgodnie z ludzkim oczekiwaniem. Efekt był spektakularny. W ciągu 5 dni ChatGPT zgromadził 1 000 000 użytkowników. W ciągu 2 miesięcy 100 milionów. Żadna aplikacja w historii nie rosła tak szybko. Ludzie rozmawiali z nim jak z mądrym przyjacielem, prośbą porad, pisaniem tekstów, uczeniem się języków, debugowaniem kodu. I tak z laboratoryjnego projektu sieci neuronowych zaczętego przez M.C. Zulocha i Pitza w roku 1943, przez dziesiątki lat zimnych wiosen i ciepłych wiosen badań, przez propagację wsteczną i konwolucję i rekurencję i transformery, doszliśmy do czegoś, co zmieniło codzienne życie setek milionów ludzi na całym świecie. Rozdział 7. Rozdział 7. Maszyny, które się uczą przez granie. Uczenie wzmocnione. Marzec 2016 roku. Seul w Korei Południowej. W eleganckim hotelu Four Seasons siada naprzeciwko siebie dwóch graczy. Po jednej stronie Lee Sedol, jeden z najlepszych graczy go na świecie, 18-krotny mistrz świata. Człowiek, który poświęcił życie na opanowanie tej starożytnej chińskiej gry do perfekcji. Po drugiej stronie komputer. Konkretnie system stworzony przez DeepMind, firmę, którą Google kupiło w roku 2014 za $500 milionów. System ten nosi imię AlphaGo. Go to gra starożytna, znana w Chinach od ponad 2,5 tysiąca lat. Plansza ma 19 na 19 przecięć linii, 361 możliwych pozycji. Liczba możliwych stanów gry Go jest większa niż liczba atomów w obserwowanym wszechświecie. To czyni Go grą nieporównywalnie trudniejszą od szachów. Podczas gdy szachy pokonano komputerowo już w roku 1997, kiedy Deep Blue pokonał Gary Kasparowa, Go przez dziesięciolecia było uznawane za grę zbyt intuicyjną, zbyt artystyczną, zbyt ludzką, żeby maszyna mogła kiedykolwiek osiągnąć mistrzowski poziom. Eksperci szacowali, że mistrzowska maszyna do gry Go jest odległa o co najmniej dekadę. AlphaGo pokonał Lee Sedola 4-1. Jak? Przez uczenie wzmocnione połączone z sieciami neuronowymi. Uczenie wzmocnione to filozoficznie najtrudniejsze do pojęcia, ale intuicyjnie najbardziej ludzka forma uczenia maszynowego. Nie uczymy modelu na przykład z etykietami, jak w uczeniu nadzorowanym. Nie szukamy ukrytych wzorców w danych, jak w uczeniu nienadzorowanym. Zamiast tego stawiamy agenta w środowisku, pozwalamy mu działać, dajemy mu nagrody za dobre działania i kary za złe i pozwalamy mu metodą prób i błędów nauczyć się, jak maksymalizować skumulowaną nagrodę. Wyobraź sobie uczenie szczeniaka sztuczek. Nie tłumaczysz mu słowami, wyciągnij łapę pod kątem 45 stopni, zegnij w łokciu, podaj człowiekowi. Mówisz siedzieć. Pies próbuje różnych rzeczy, a gdy zbliży się do siedzenia, Dajesz mu smakołyk i mówisz dobry piesek. Metodą prób i nagł czczeniak uczy się, co oznacza siedzieć. To jest esencja uczenia wzmocnionego. Dla komputera środowiskiem może być gra, symulacja robota, system zarządzania ruchem, optymalizacja finansowa. Cokolwiek, co można opisać jako cykl, stan środowiska, działanie agenta, nagroda, nowy stan. Kluczowym algorytmem głębokiego uczenia wzmocnionego był DeKuVEN. DeKu Network, opracowany przez DeepMind i opublikowany w roku 2013. DeKuVEN połączył klasyczny algorytm Q-Learning z głębokimi sieciami neuronowymi. Q-Learning polega na uczeniu się funkcji Q, która ocenia, jak dobre jest podjęcie określonego działania w danym stanie środowiska. Zamiast trzymać te funkcje w tabeli, co byłoby niemożliwe dla złożonych stanów, DeKuVEN używa sieci neuronowej do aproksymowania funkcji Q. DeepMind pokazało, że DeKuVEN potrafi grać w gry Atari na poziomie ludzkim lub lepszym, ucząc się surowych pikseli ekranu, bez żadnej dodatkowej wiedzy o zasadach gier. Dla każdej gry algorytm był ten sam, tylko środowisko inne. Co było zdumiewające? Jeden algorytm uczy się Ponga, Space Invaders, Breakout i robi to tak jak człowiek, obserwując ekran i eksperymentując z działaniami. AlphaGo poszło krok dalej. System używał dwóch sieci neuronowych, sieci polityki, AND Policy Network, która sugerowała, jakie ruchy wykonać, i sieci wartości, AND Value Network, która oceniała, jak dobry jest aktualny stan gry. Sieci były wstępnie wytrenowane na milionach gier rozegranych przez ludzkich mistrzów, a następnie doskonalone przez uczenie wzmocnione przez granie samym sobą przez miliony partii. Po pokonaniu Lee Sedola DeepMind poszło dalej. AlphaGo Zero, opublikowany w roku 2017, nauczył się gry Go od zera, bez żadnych ludzkich partii, przez czyste uczenie, przez samogranie z sobą. Po 3 dniach treningu pobił poprzednią wersję AlphaGo. Po 21 dniach był lepszy niż jakikolwiek człowiek, który kiedykolwiek żył. System, który grał z sobą przez 21 dni, osiągnął poziom, który ludzcy mistrzowie budowali przez tysiące lat historii gry. AlphaFold, inny projekt DeepMind, zastosował podobne metody do problemu fałdowania białek, jednego z najtrudniejszych problemów w biologii. Białka to łańcuchy aminokwasów, które muszą złożyć się w trójwymiarowy kształt, żeby działać. Od lat 50. XX wieku naukowcy próbowali przewidzieć, jak sekwencja aminokwasów determinuje trójwymiarową strukturę białka. To było tak trudne, że istniał specjalny konkurs naukowy CASP sprawdzający co 2 lata postępy w tej dziedzinie. W roku 2020 AlphaFold 2 wygrał konkurs CASP w sposób, który zaszokował całą społeczność biologiczną. Przewidywał struktury białek z dokładnością zbliżoną do eksperymentalnej, prześcigając wszystkich rywali o margines, który porównano do skoku z epoki kamiennej do ery kosmicznej. Uczenie wzmocnione napędza dziś systemy sterowania robotami przemysłowymi, optymalizuje zużycie energii w centrach danych Google, steruje pojazdami autonomicznymi w symulacjach, personalizuje systemy rekomendacji na Netflixie i Spotify, pomaga w projektowaniu leków, materiałów i układów scalonych. Ale uczenie wzmocnione ma też swoje granice. Aby nauczyć się przez miliony prób i błędów, agent potrzebuje środowiska, w którym może te próby bezpiecznie wykonywać. W symulacji to nie problem, ale w świecie rzeczywistym milion prób oznacza milion szans na katastrofę. Samochód autonomiczny nie może się uczyć jeżdżenia przez rozbijanie się milion razy w ruchu ulicznym. To jest jedno z największych wyzwań dziedziny i aktywne pole badań. Mimo tych ograniczeń, uczenie wzmocnione jest dziś uważane za jedną z najbardziej obiecujących ścieżek ku systemom sztucznej inteligencji, które potrafią nie tylko rozpoznawać wzorce i generować tekst, ale naprawdę planować, decydować i działać w złożonym, nieprzewidywalnym świecie. I to właśnie tu, wielu badaczy uważa, leży droga do inteligencji ogólnej, sztucznej inteligencji, która dorównuje lub przekracza ludzkie możliwości we wszystkich dziedzinach. Rozdział 8. Rozdział 8. Maszyny, które tworzą generatywne sieci i modele dyfuzji. Wyobraź sobie dwie osoby, mistrza fałszerza i eksperta od wykrywania fałszywstw. Fałszerz produkuje podrobione obrazy, ekspert próbuje odróżnić falsyfikaty od oryginałów. Fałszerz uczy się od pomyłek. Kiedy ekspert go złapie, rozumie, co zrobił źle i stara się poprawić. Ekspert również się uczy. Kiedy nie rozpozna fałszywego obrazu, rozumie, co go zmyliło i staje się bardziej czujny. W miarę jak trwa ta gra, Fałszerz robi się coraz lepszy, a ekspert coraz bardziej wymagający. W roku 2014 Ian Gottfeld, absolwent doktoratu pracujący pod kierunkiem Joshua Bengio na Université de Montréal, wpadł na ten pomysł podczas wieczornego spotkania z przyjaciółmi w pubie. Rozmawiali o problemie generowania nowych danych. Jak nauczyć sieć neuronową nie tylko rozpoznawać obrazy, ale tworzyć nowe, realistyczne obrazy od podstaw. Poprzednie metody były skomplikowane, powolne i dawały marne jakości wyniki. Gottfeld miał inny pomysł. A co jeśli zamiast jednej sieci użyjemy dwóch sieci, które rywalizują ze sobą? Jedna sieć, generator, uczy się tworzyć fałszywe dane. Druga sieć, dyskryminator, uczy się odróżniać prawdziwe dane od fałszywych. Gottfeld wrócił do domu tego samego wieczoru i zakodował prototyp. Działał od razu przy pierwszym uruchomieniu, co w uczeniu maszynowym jest rzadkością. Następnego dnia zdumiewał kolegów z laboratorium. Wkrótce trafia na ArcSIF i na konferencję NeurIPS pod tytułem Generative Adversarial Networks. Ten krótki artykuł stał się jednym z najczęściej cytowanych prac w historii uczenia maszynowego. Jak działają GAN? Generator zaczyna od losowego szumu, wektora liczb losowych, i przekształca go w obraz. Dyskryminator patrzy na ten obraz i na prawdziwe zdjęcia z zestawu treningowego i próbuje powiedzieć, które jest które. Generator jest trenowany, żeby oszukać dyskryminator, żeby jego fałszywe obrazy wyglądały tak realistycznie, żeby dyskryminator nie umiał ich odróżnić od prawdziwych. Dyskryminator jest trenowany, żeby być coraz lepszy w wykrywaniu fałszywek. Oba uczą się jednocześnie, napędzając nawzajem swój rozwój. W teorii gier taka sytuacja nazywa się grą o sumie zerowej. Wygrana jednego gracza jest przegraną drugiego. Gdy obie sieci osiągną równowagę nasza, punkt, gdzie żadna z nich nie może poprawić swojego wyniku bez pogorszenia wyniku drugiej, generator tworzy obrazy nie do odróżnienia od prawdziwych. Przez kilka lat po roku 14 GAN rozwijały się błyskawicznie. Progressive GAN z roku 2017 nauczył się generować twarze ludzkie w rozdzielczości 1000x1000 pikseli. Tak realistyczne, że wielu ludzi nie mogło odróżnić ich od fotografii prawdziwych osób. Style GAN z roku 18 dodał możliwość kontrolowania stylu generowanych twarzy. Można było regulować wiek, płeć, owal twarzy, kolor włosów. Strona kispersondesnotexist.com, pokazująca losowe twarze wygenerowane przez style GAN, stała się wirusowym fenomenem internetu. Ale GAN mają wady. Są trudne do trenowania. Cierpią na tak zwany mode collace, czyli zapaść modalna. Generator zamiast uczyć się generować różnorodne przykłady, zaczyna generować ciągle ten sam obraz, bo dyskryminator go nie wykrywa. Trening jest niestabilny i kapryśny, często wymaga precyzyjnego doboru hiperparametrów. I tu wkraczają modele dyfuzji, ANC, Diffusion Models, które od roku 2021 stopniowo wyparły GAN jako dominujące podejście do generowania obrazów. Idea modeli dyfuzji jest pięknie prosta w swojej inspiracji fizyką. Wyobraź sobie kroplę atramentu wpadającą do szklanki wody. Atramento się rozlewa, dyfunduje, równomiernie rozmywa przez wodę, aż po pewnym czasie woda wygląda jak jednolita, lekko zabarwiona ciecz. Przywrócenie oryginalnej formy kropli, odwrócenie procesu dyfuzji, wydaje się niemożliwe. Model dyfuzji uczy się właśnie tego niemożliwego, jak odwrócić dyfuzję. W procesie treningowym obraz jest stopniowo zaśmiecany losowym szumem gaussowskim przez wiele kroków, aż stanie się czystym losowym szumem. Model neuronowy jest trenowany, żeby w każdym kroku przewidywać, jaki szum został dodany, a zatem jak go usunąć. Gdy model się nauczy, można zacząć od czystego szumu i krok po kroku usuwać szum, aż wyłoni się realistyczny obraz. Dale od OpenAI, opublikowany w roku 2021, połączył model dyfuzji z modelem językowym, pozwalając generować obrazy na podstawie opisów tekstowych. Napisz zdanie: narysuj mi astronautę siedzącego w stylu impresjonistycznym na Księżycu, a system wygeneruje dokładnie to. Dale 2 w roku 2022 podbił jakość i szczegółowość, a Stable Diffusion tego samego roku pokazał, że taki system może działać na domowym komputerze z kartą graficzną. Midjourney, Stable Diffusion, Dale czy Imagen od Google, wszystkie te systemy, które dziś generują na żądanie fotorealistyczne obrazy, ilustracje, malarstwo, grafikę komputerową, wszystkie oparte są na modelach dyfuzji. Muzeum Sztuki Współczesnej zaczęło wystawiać obrazy wygenerowane przez AI. Producenci filmowi używają AI do generowania efektów specjalnych. Projektanci modowych kolekcji tworzą wizualizacje za pomocą promptów. Ale to nie tylko obrazy. Te same zasady stosuje się do dźwięku, wideo, tekstu, kodu. Modele dyfuzji generują muzykę w stylu Chopina, efekty specjalne do filmów, syntetyczne głosy, trójwymiarowe modele przedmiotów. I tu pojawia się wielkie pytanie etyczne. Czy to jest twórczość? Czy algorytm może być artystą? Czy kiedy model wygeneruje piękny obraz na podstawie twojego opisu, to ty jesteś artystą? Model jest artystą, czy może nikt? Debaty te trwają w kręgach artystycznych, prawnych i filozoficznych i nie mają jeszcze jasnych odpowiedzi. Co jasne jest, generatywna sztuczna inteligencja zmieniła krajobraz twórczości i pracy kreatywnej równie gruntownie jak fotografia zmieniła malarstwo w XIX wieku. Malarze tamtej epoki twierdzili, że fotografia zabije malarstwo. Nie zabiła. Zmusiła je do ewolucji, do szukania tego, co jest specyficznie ludzkie w malarstwie. Być może AI zrobi to samo z twórczością naszych czasów. Rozdział 9. Rozdział 9. Kiedy AI ratuje życie? Zastosowania w nauce i medycynie. Łódź, rok 2022. Pani Zofia, 56-letnia nauczycielka, idzie na rutynową mammografię. Radiolog przegląda zdjęcia. Nic się nie wyróżnia na pierwszy rzut oka, ale system wspierający radiologa, oparty na głębokiej sieci konwolucyjnej, oznacza malutki, ledwo widoczny obszar. Radiolog przygląda się uważniej. Jest zmiana, mała, niecharakterystyczna, ale tam jest. Biopsja potwierdza, wczesny rak piersi. Stadium pierwsze. Wyleczalność na tym etapie wynosi ponad 95%. Bez systemu AI. Przy kolejnych badaniach za rok, GUS mógł być już w stadium trzecim. To nie jest fikcja. Podobne sceny rozgrywają się każdego dnia w szpitalach na całym świecie, gdziekolwiek systemy wspomaganego diagnozowania oparte na głębokim uczeniu są wdrożone. Medycyna jest jednym z obszarów, w których głębokie uczenie maszynowe przechodzi najszybszą i być może najważniejszą transformację. I to w kilku płaszczyznach jednocześnie. W radiologii i diagnostyce obrazowej sieci konwolucyjne osiągnęły lub przekroczyły ludzką dokładność w wielu konkretnych zadaniach. Google Health opublikował w roku 2019 w prestiżowym piśmie Nature badanie pokazujące, że ich model głębokiego uczenia wykrywał raka piersi z mammografii dokładniej niż 6 radiologów i jednocześnie zmniejszał liczbę wyników fałszywie pozytywnych o ponad 10%. Model był trenowany na zbiorze ponad 26 tysięcy przypadków. W diagnostyce retinopatii cukrzycowej, która jest główną przyczyną ślepoty u dorosłych, systemy AI osiągnęły dokładność porównywalną z wyspecjalizowanymi okulistami. To ma ogromne znaczenie dla krajów rozwijających się, gdzie dostęp do specjalistów jest ograniczony. Prosty system może przeskanować fundus oka zrobiony zwykłą kamerą i powiedzieć, czy pacjent wymaga pilnej konsultacji. W patologii, czyli diagnostyce mikroskopowej tkanek, sieci neuronowe uczą się rozpoznawać komórki nowotworowe na szkiełkach histopatologicznych. DeepMind opublikował system, który wykrywa raka prostaty z dokładnością dorównującą patologom, jednocześnie pracując znacznie szybciej, w minuty zamiast godzin. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Drugie wielkie zastosowanie to odkrywanie leków. Tradycyjny proces odkrywania i testowania nowego leku trwa średnio 10 do 15 lat i kosztuje od 1 do 3 miliardów dolarów. Większość kandydatów na leki odpada na kolejnych etapach testów. To jest podstawowy powód, dlaczego leki są tak drogie i dlaczego tak trudno jest znaleźć leki na choroby rzadkie. Głębokie uczenie zaczyna transformować ten proces. Sieci neuronowe potrafią przewidywać, jak dana cząsteczka chemiczna będzie oddziaływać z białkami, jak będzie metabolizowana przez organizm, jakie może mieć efekty uboczne, zanim jeszcze synteza i testy zostaną przeprowadzone. AlphaFold, rozwiązując problem fałdowania białek, odblokował zupełnie nowe możliwości projektowania leków celowanych w konkretne białka. Firma In Silico Medicine w roku 2023 ogłosiła, że ich lek zaprojektowany w całości przez sztuczną inteligencję przeszedł pierwszą fazę badań klinicznych. Od pomysłu do pierwszych testów na ludziach zajęło mniej niż 3 lata. Rekord dla branży farmaceutycznej. Trzecia wielka aplikacja to biologia syntetyczna i genomika. Sieci neuronowe uczą się przewidywać funkcje genów, identyfikować warianty genetyczne związane z chorobami, projektować sekwencje DNA i białek z pożądanymi właściwościami. Ten wpływ głębokiego uczenia na naukę nie ogranicza się do biologii i medycyny. Fizycy cząstek elementarnych w CERN używają sieci neuronowych do analizowania petabajtów danych z wielkiego zderzacza hadronów i wyszukiwania sygnałów nowych cząstek. Astronomowie używają AI do klasyfikowania miliardów galaktyk w przeglądach nieba i szukania anomalii, które mogłyby wskazywać na nowe zjawiska kosmiczne. W meteorologii i klimatologii model modele głębokiego uczenia zaczynają konkurować z tradycyjnymi modelami numerycznymi w prognozowaniu pogody. Graf CAST od Google DeepMind, opublikowany w roku 2023, generuje 10-dniową prognozę pogody dla całego świata w ciągu jednej minuty, podczas gdy tradycyjny model numeryczny wymaga godzin intensywnych obliczeń na superkomputerach. Dokładność była porównywalna lub lepsza w większości parametrów. W fizyce materiałowej sieci neuronowe przyspieszają odkrywanie nowych materiałów od superprzewodników przez ogniwa słoneczne po baterie. Tradycyjnie projektowanie nowego materiału wymagało lat eksperymentów. Modele AI potrafią w bardzo krótkim czasie przeszukać przestrzeń milionów możliwych materiałów i zaproponować najlepszych kandydatów do eksperymentalnej syntezy. Pisemnia. DeepMind opublikował w roku 2023 GNOME, Graph Networks for Materials Exploration, który odkrył 2 200 000 nowych stabilnych kryształów, więcej niż suma wszystkich odkryć całej historii nauki materiałowej. Spośród nich 380 000 to nowe materiały potencjalnie ciekawe z praktycznego punktu widzenia. To nie jest przyszłość, to dzieje się teraz. W szpitalach, laboratoriach, obserwatoriach astronomicznych, centrach badań klimatycznych, głębokie uczenie maszynowe jest narzędziem, które zmienia tempo odkryć naukowych. Problemy, które były uznawane za nierozwiązywane na przestrzeni ludzkiego życia, zaczynają być rozwiązywane w ciągu lat lub nawet miesięcy. Ale jak każda potężna technologia, głębokie uczenie niesie ze sobą wyzwania i zagrożenia, które musimy rozumieć i z którymi musimy się zmierzyć. O tym opowiemy w następnym rozdziale. Rozdział 10. Rozdział 10. Ciemna strona algorytmu, etyka i zagrożenia AI. W roku 2016 pewna kobieta stojąca przed sądem w Stanach Zjednoczonych otrzymała wyrok na podstawie, między innymi, oceny ryzyka recydywy obliczonej przez algorytm o nazwie Compass. Algorytm ocenił ją jako osobę wysokiego ryzyka. Dostała wyższy wyrok niż jej biały współoskarżony o podobnym przestępstwie i podobnych okolicznościach, który dostał niską ocenę ryzyka. Kiedy dziennikarze z ProPublica zbadali Compass, odkryli coś niepokojącego. Algorytm błędnie klasyfikował czarne osoby jako wysokie ryzyko recydywy z dwa razy większą częstotliwością niż białe osoby. Jednocześnie błędnie klasyfikował białe osoby jako niskie ryzyko z dwa razy większą częstotliwością niż czarne. Algorytm trenowany na historycznych danych kryminologicznych nauczył się rasistowskich uprzedzeń zakodowanych w tych danych. To jest jeden z najpoważniejszych problemów głębokiego uczenia maszynowego. Problem biasu, po polsku uprzedzenia lub stronniczości algorytmicznej. Sieci neuronowe uczą się ze danych. Jeśli dane zawierają uprzedzenia, a dane zbierane przez ludzi zawierają uprzedzenia, bo zbierają je omylni, uprzedzeni ludzie, model nauczy się tych uprzedzeń i będzie je powielać i wzmacniać. Gorzej, bo będzie to robił z pozoru obiektywną, naukową pewnością, bez możliwości zakwestionowania przez człowieka, którego dotyczą decyzje. Systemy rozpoznawania twarzy okazały się znacznie mniej dokładne dla osób ciemnoskórych, szczególnie ciemnoskórych kobiet. Badania EMITE z roku 2018 wykazały, że popularne systemy rozpoznawania twarzy od IBM, Microsoft i Face++ miały wskaźnik błędów poniżej 1% dla jasnych mężczyzn, ale do 35% dla ciemnoskórych kobiet. Powód był prosty, zestawy treningowe zawierały głównie jasne twarze, bo zbierali je ludzie w środowiskach technologicznych zdominowanych przez białych mężczyzn. Te błędy mają realne konsekwencje. W 2020 roku w Detroit aresztowano mężczyznę za przestępstwo, którego nie popełnił, wyłącznie na podstawie błędnej identyfikacji przez system rozpoznawania twarzy. Był czarnoskóry. Kolejne fałszywe aresztowania oparte na tym samym algorytmie zdarzały się w innych miastach. Problem biasu to dopiero pierwszy z kręgu problemów etycznych. Deepfake to fotorealistyczne fałszywe obrazy i filmy tworzone za pomocą głębokiego uczenia. Generatywne sieci, o których mówiliśmy w poprzednim rozdziale, mogą teraz tworzyć filmy, gdzie znana osoba mówi rzeczy, których nigdy nie powiedziała, zachowuje się w sposób, który nigdy nie miał miejsca, popełnia zbrodnie, których nigdy nie popełniła i jest to nie do odróżnienia od rzeczywistości dla zwykłego ludzkiego oka. Deepfakes były początkowo używane do tworzenia pornografii z wizerunkami gwiazd bez ich zgody, zjawisko, które dotknęło setki tysięcy kobiet na całym świecie. Ale ich potencjał dla dezinformacji politycznej jest mrożący krew w żyłach. Wyobraź sobie sfabrykowany film z prezydentem ogłaszającym wojnę, wypuszczony w kluczowym momencie kampanii wyborczej. Wykrycie fałszu może zająć godziny albo dni. W tym czasie dezinformacja może obiec świat wielokrotnie. Prywatność to kolejny wymiar. Modele rozpoznawania twarzy działają już w systemach nadzoru w Chinach i coraz szerzej w krajach zachodnich. Każda twarz uchwycona przez kamery monitoringu może być identyfikowana i powiązana z ruchem przestrzennym osoby, jej kontaktami, nawykami. To pozwala na bezprecedensowe śledzenie obywateli. GPT i inne wielkie modele językowe budzą pytania o prawa autorskie. Modele trenowane na treściach z internetu, artykułach, książkach, postach, uczą się na pracy twórców, którzy nigdy nie wyrazili na to zgody. Kiedy model generuje tekst w stylu konkretnego pisarza? Czy łamie prawa autorskie? Sądy w USA i Europie rozpatrują setki takich spraw. Automatyzacja i rynek pracy to może najbardziej palący społeczny problem. MC Kinsey szacuje, że do roku 2030 głębokie uczenie i automatyzacja może wyeliminować do 80 milionów miejsc pracy w krajach OECD, jednocześnie tworząc od 40 do 90 milionów nowych. Co to może być dodatnie? Ale te znikające miejsca pracy to konkretni ludzie, kierowcy, prawnicy, radiolodzy, programiści, którzy mogą nie pasować do nowych miejsc pracy. Transformacja może być bolesna, nawet jeśli netto jest korzystna. Wreszcie, największy niepokój filozoficzny, co się stanie, gdy sztuczna inteligencja przekroczy ludzkie możliwości we wszystkich dziedzinach. Ta hipotetyczna chwila, zwana osobliwością technologiczną, jest odległa, ale nie tak odległa, jak jeszcze dekadę temu myśleli eksperci. Niektórzy badacze, jak Geoffrey Kinton, który w roku 2023 odszedł z Google, żeby móc swobodnie mówić o ryzykach AI, ostrzegają, że nie rozumiemy w pełni, jak działają modele, które sami budujemy. To nieprzejrzystość, ta czarna skrzynka, która daje odpowiedzi bez tłumaczenia skąd, jest może największym problemem ze wszystkich. Unia Europejska odpowiedziała na te wyzwania aktem o sztucznej inteligencji, AI Act, uchwalonym w roku 2024. To pierwsze na świecie kompleksowe prawo regulujące AI, klasyfikujące systemy AI według ryzyka i nakładające obowiązki na twórców systemów wysokiego ryzyka. Ameryka i Chiny mają własne ramy regulacyjne w trakcie tworzenia. Nie ma prostych odpowiedzi na te pytania. Technologia jest potężna i neutralna, może służyć do diagnozowania raka i do tworzenia deepfake'ów, do odkrywania leków i do nadzorowania obywateli. To od nas, od społeczeństwa, od twórców prawa, od inżynierów zależy, jak ją ukształtujemy i jakie wartości zakodujemy w systemach, które budujemy. Historia techniki pokazuje, że nigdy nie było inaczej. Każda wielka technologia niesie w sobie i wielki potencjał, i wielkie ryzyko. Ogień ogrzewa i pali. Elektryczność zasila szpitale i krzesło elektryczne. Sieć neuronowa ratuje życie i produkuje dezinformację. Wybór, jakiej używamy, zawsze był i pozostanie ludzki. Rozdział 11. Rozdział 11. Co przyniesie jutro? Przyszłość głębokiego uczenia. Stoimy na progu. Ucząc wstecz, widzimy 80 lat od MC Zulocha i pizza do chat GPT. Tempo było powolne na początku, potem przyspieszało wykładniczo. W ciągu ostatniej dekady zmieniło się więcej niż przez całe poprzednie pół wieku. I jest wiele wskazówek, że ta ekspansja nie zwalnia. Gdzie zmierza głębokie uczenie maszynowe? Co przyniosą następne lata i dekady? Pierwszym wielkim trendem jest multimodalność. Do niedawna modele AI były wyspecjalizowane. Model wizyjny rozumiał obrazy, model językowy rozumiał tekst, model dźwiękowy rozumiał mowę. Jednak ludzki mózg nie działa w ten sposób. My rozumiemy świat przez integrację wszystkich zmysłów jednocześnie. Widzimy, słyszymy, czytamy, mówimy i wszystko to przetwarzamy jako jedną, spójną percepcję. GPT-4 opublikowany w roku 2023 był już modelem multimodalnym. Mógł rozumieć zarówno tekst, jak i obrazy. Gemini od Google poszło krok dalej. Tekst, obrazy, dźwięk, wideo. Wszystko w jednym modelu. To jest kierunek, w jakim zmierzają wielkie modele. Systemy, które rozumieją dowolny rodzaj wejścia i mogą produkować dowolny rodzaj wyjścia. Wyobraź sobie system, który patrzy na rentgen, słucha, jak pacjent opisuje objawy, czyta historię jego chorób i tworzy diagnozę. Lub system, który obserwuje robota przez kamery, rozumie polecenie głosowe i plan przestrzenny i steruje robotem, żeby wykonał złożone zadanie. To jest przyszłość systemów multimodalnych. Drugi trend to agenci AI. Duże modele językowe są potężne jako odpowiadacze na pytania, ale coraz częściej są osadzane w systemach agenturowych, gdzie model nie tylko odpowiada, ale planuje, wykonuje wieloetapowe zadania, korzysta z narzędzi zewnętrznych takich jak wyszukiwarki internetowe, kalkulatory, bazy danych, a nawet sterowniki oprogramowania. Systemy takie jak AutoGPT, Landheim i Anthropic Agents demonstrują, jak model językowy może iteracyjnie planować działania, najpierw zrozumieć cel, potem podzielić go na podzadania, wykonać każde z nich korzystając z dostępnych narzędzi, ocenić wyniki i dostosować plan. Agenci AI zaczęli już pracować we firmach jako wirtualni asystenci wykonujący skomplikowane analizy, pisanie kodu, zarządzanie projektami. Trzeci trend to skalowanie. Prawo skalowania, Anthropic Labs, głosi, że większe modele trenowane na większych zbiorach danych dają lepsze wyniki, często w sposób przewidywalny i ciągły. GPT-4 jest wielokrotnie większy od GPT-3, który był wielokrotnie większy od GPT-2. Każde powiększenie przynosi nowe zdolności, które nie były widoczne we mniejszych modelach. Ale skalowanie ma granice. Fizyczne granice wyznacza dostępność chipów i energii elektrycznej. Ekonomiczne granice wyznaczają koszty trenowania. GPT-4 kosztował szacunkowo 100 milionów dolarów trenowania. I być może są też fundamentalne limity informacyjne. Czy kiedy wytrenujesz model na całym tekście, jaki kiedykolwiek napisała ludzkość, dalsze skalowanie dalej przynosi korzyści? To pytanie jest aktywnym obszarem badań. Niektórzy badacze uważają, że osiągnęliśmy plateau, że same transformery skalowane w nieskończoność nie doprowadzą do inteligencji ogólnej. Inni uważają, że jesteśmy bardzo blisko, że jeszcze kilka rzędów wielkości i coś fundamentalnie nowego się wyłoni. Czwarty trend to inspiracja neuronauka. Obecne sieci neuronowe są inspirowane biologią, ale bardzo dalekie od prawdziwego mózgu. Prawdziwy neuron to złożony obiekt biochemiczny, setkami różnych typów, z dynamiką opartą na jonach, z plastycznością synaptyczną opartą na precyzyjnym czasowaniu. Obecne sztuczne sieci to bardzo uproszczone abstrakcje. Coraz więcej badaczy patrzy na neuronaukę w poszukiwaniu nowych pomysłów. Jak mózg uczy się tak wydajnie z tak małej ilości przykładów? Kilkuletnie dziecko uczy się rozpoznawać koty po zobaczeniu kilku kotów, model potrzebuje setek tysięcy. Jak mózg transferuje wiedzę między domenami? Jak śpi, żeby konsolidować pamięć? Hipocampus, ciało migdałowate, kora przedczołowa, struktury mózgu, o których zaczynamy rozumieć funkcje, mogą inspirować nowe architektury sieci. Pamięć epizodyczna, mechanizmy uwagi biologicznej, uczenie się jednorazowe, unconscious learning, to są obszary, gdzie biologia może pokazać drogę naprzód. Piąty trend to obliczenia kwantowe. Komputery kwantowe, jeśli kiedykolwiek osiągną praktyczną użyteczność, mogłyby dramatycznie przyspieszyć trenowanie sieci neuronowych przez kwantową wersję algorytmów optymalizacyjnych. Na razie kwantowe uczenie maszynowe jest w bardzo wczesnym stadium, ale już pojawiają się pierwsze prace teoretyczne i małe eksperymentalne demonstracje. I wreszcie, to pytanie, które wisi w powietrzu w każdej rozmowie o przyszłości AI. Sztuczna inteligencja ogólna, ANG, Artificial General Intelligence, skrót AGI. System, który potrafi uczyć się i wykonywać dowolne zadanie intelektualne na poziomie człowieka lub lepiej. Czy jesteśmy blisko? Eksperci są podzieleni. Sam Altman z OpenAI mówił w wywiadach, że AGI może nastąpić w ciągu kilku lat. Inni poważni badacze uważają, że to dekady, może wieki. Co jasne jest to, że trajektoria jest jednostronna. Modele są coraz potężniejsze, coraz bardziej ogólne, coraz lepiej rozumieją kontekst, coraz lepiej planują, coraz sprawniej działają w świecie. Pytanie nie brzmi już, czy AI będzie mieć transformujący wpływ na cywilizację, ale jak i kiedy. Zaczęliśmy tę historię w roku 1943, kiedy MC Zuloch i Pitts rysowali pierwszy matematyczny neuron. Zaczęliśmy od prostego pytania. Czy maszyna może myśleć? 80 lat później to pytanie jest bardziej aktualne, bardziej naglące i bardziej doniosłe niż kiedykolwiek. I choć nie mamy jeszcze ostatecznej odpowiedzi, to co zbudowaliśmy po drodze, algorytmy, architektury, zastosowania, systemy, zmieniło świat nieodwracalnie i na zawsze. Głębokie uczenie maszynowe to nie tylko technologia. To nowe okno na rzeczywistość, nowe narzędzie poznania, nowy rodzaj lustra, w którym człowiek może zobaczyć własne myślenie i zastanowić się, co ono właściwie znaczy.